Witam serdecznie Państwa hymnem niepodległej Adygei. Adygeja jest autonomiczną republiką Rosyjskiej Federacji. Hymn ma swoją tradycję, bo wywodzi się jeszcze z czasów końca I wojny światowej, kiedy w 1918 roku na Kaukazie Północnym została proklamowana Federacyjna Republika Górskich Narodów Północnego Kaukazu, którą w skrócie, które w strefie rosyjskiego języka jest bardzo mile widziane, nazywało się Fregonapok. To jest skrót oczywiście od rosyjskiego, przeczytanie skrótu od rosyjskich nazw owej republiki. Coż to takiego? I dziś w ogóle poświęcamy Kaukazowi z racji wczorajszego święta zagłady Ormian w państwie otomańskim w Armenii, zwanej turecką, tak jak w czasie zaborów polską część Polski w zaborze rosyjskim nazywano Polską Rosyjską. Tutaj pewna bardzo istotna wiadomość. Otóż rzeczywiście dzień wczorajszy, 24 kwietnia 1915 roku, był dniem pamięci z 1915 roku, kiedy to rozpoczęła się niespotykana w owych czasach i w obecnych, choć jesteśmy już po II wojnie światowej, zagłada całego narodu, zwana po ormiańsku Metz-Jegern, wielkie zło, albo Godoroc, czyli zagłada, a po naszemu Holokaust. Holokaust jest słowem greckim i odnosi się do każdego zjawiska, w którym jakaś struktura państwowa, jakaś zorganizowana siła usiłuje zgładzić całą społeczność niezależnie od wieku i charakteru w całości razem z jej historią. I to jest właśnie słowo holos, znaczy całość. Wszystko ma zginąć, a najlepiej, żeby i pamięć zginęła, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że ktoś taki w ogóle istniał. No i na tej kanwie powstała taka brutalna dykteryjka, w której młody wnuczek turecki pyta dziadka Turka: słuchaj dziadku, coś słyszałem o zagładzie Ormian, czy możesz mi powiedzieć, że podobno ich zginęło 2 miliony? A dziadek na to: nie było nigdy żadnej zagłady Ormian, a tak przy okazji to zginęło ich tylko 1,5 miliona. No więc to trochę wyjaśnia wypieranie się również faktu zagłady. Nie chcę się nad tym zbyt długo zatrzymywać, bośmy to już omawiali, kto słuchał wcześniej, no ale nie wszyscy słuchali w poprzednich latach. To co roku niemal jest wspomnienie Armenii i wspomnienie Kaukazu. Otóż w 1914 roku, gdy wybucha pierwsza wojna światowa i prowokuje ją akurat na froncie zwanym zakaukaskim czy czarnomorskim, państwo tureckie, państwo otomańskie, tak po prawdzie, w której Turcy stanowią większość, ale nie wszyscy. Nie trzeba było być Turkiem, żeby rządzić tym państwem. No może sułtanem trzeba było być, ale generalnie było to państwo wielonarodowe, obejmujące również Arabów, obejmujące narody bałkańskie. Tam na przykład wielką karierę robili Albańczycy i właśnie z rodu albańskiego był słynny u nas wezyr Kara Mustafa, którego każde dziecko pamięta, choć nie zawsze wiąże z Wiedniem. Natomiast owo państwo, przerażone klęską, jaką natychmiast poniosło w starciu z armią rosyjską, która rzeczywiście w stosunku do tureckiej była lepsza, postanawia znaleźć usprawiedliwienie i wtedy powstaje w tajemnicy wypracowana, co najmniej przez pół roku, czyli od momentu klęski, pod Sarynkamyszem, czyli takimi miejscowościami pogranicznymi, grupa młodoturków, która od 1908 roku, od tak zwanej rewolucji nacjonalistycznej, Partia Jedność i Postęp, organizuje w ciszy, w tajemnicy gabinetów, plan totalnej zagłady narodu na, jak to ładnie napisano w górnym prawym rogu, na tak zwany przyszły przypadek, czy mówiąc krótko, na zapas. Czyli na wszelki wypadek. Czyli gdyby Rosjanie mieli tam wkroczyć, to trzeba tę ludność ewakuować. Ewakuacja jest wyraźnie w cudzysłowie, w taki sposób, aby nikt nie przeżył. I to się niestety dokonało. Dokonało się zresztą środkami państwowymi. Dlatego też wielu Turków do dzisiaj mówi, że ich rodzice, ich dziadkowie, ich przodkowie byli bezradni wobec takiego działania, a kto się sprzeciwił, ginął. I jest przykład kilkudziesięciu generałów tureckich, którzy przeświadczeni, że ich status pozwoli im jednak ukryć przyjaciół ormiańskich. No może nie wszystkich Ormian. Co do Ormian, Turcy mieli różny stosunek, niekoniecznie zły, ale i nie najlepszy. No niemniej, jeżeli więzi przyjaźni również w islamie są święte, więc jakby czuli się zobowiązani do ratowania, stracili życie. Stracili życie i również każdy Turek, który by w jakikolwiek sposób dopomógł, czy ujawnił prawdę o tym ludobójstwie, ginął. Więc to było takie totalne ludobójstwo i rzeczywiście dnia 24 o świcie, a była to Wielkanoc w kościele ormiańskim, który ma ten sam kalendarz, co nasz. Iskrowa wiadomość, którą nieopatrznie jeden niedouczony iskrowo, czyli w alfabecie Morsa, turecki urzędnik zapisał, bo nie wolno jej było zapisywać, miała być tajna. I tak przetrwała wiadomość iskrowa mówiąca, że wyeliminować wszystkich Ormian. Wcześniej zmuszono wiele wspólnot ormiańskich pod pretekstem, że przykują powstanie przeciwko państwu tureckiemu, że stanowią potencjalne zagrożenie, wydanie broni. No i powstał ogromny dylemat, który się do dzisiaj w literaturze ormiańskiej odbija. Oddać broń, czy nie? No jak nie oddamy, no to Turcy słusznie będą nas oskarżać, ale jak oddamy, no to będziemy bezbronni. No i część wydała broń, część nie wydała broni. I trzeba przyznać, że ci, co nie wydali, okazali się bardziej roztropni, bo się obronili. W dużej mierze. A ci, co wydali, byli totalnie bezbronni, ale też byli potrzebni. Stali się białą ofiarą, i białą i krwawą zarazem, to znaczy niewinną. Oni po prostu, nawet gdy Turcy próbują zrobić z tego wojnę domową, no to pobili się na podwórku, pobiły się dwa narody, to a rząd nie zauważył i musiał rozdzielać tych dwóch. No i były ofiary, to pada takie oskarżenie, taki wymysł, takie kłamstwo pod właśnie ciśnieniem owego rozkazu wydania broni, któremu się wiele wspólnot, wszystkie Ormianie byli w takie gminy, wsie, które były kamieniami ogrodzone, kamiennymi murami, wiadomo było, że wszyscy się razem bronili, że owe gminy, owe samoobrony wydały swoją broń, niekiedy nawet szable i noże codziennego użytku, żeby nie być oskarżonym o, żeby wykazać jakąś lojalność wobec, albo neutralność wobec wojny, która się właśnie toczy. Ponieważ po stronie carskiej zorganizował się Legion Ormiański, bardzo szybko przypisano wszystkim Ormianom chęć do pomożenia temu Legionowi a że ten Legion odniósł jeszcze sukcesy nad Turkami, no to już był to kamień obrazy dla honoru młodoturków. Wyrok na nich zapadł. Głównymi zbrodniarzami był Enver Pasza, Dżalal Pasza i Czalal Pasza. Sprawowali najwyższe urzędy od premiera, ministra wojny i ministra marynarki włącznie. Później Ormianie dopadli wszystkich trzech i wykonali na nich wyrok śmierci. Każdego inaczej. Jeden gdzieś w Uzbekistanie dopadł go oddział już armii sowieckiej, ale dowodził nim Ormianin i z powodów ormiańskich oni Envera Paszę tam na miejscu rozstrzelali lub w jakiś inny sposób pozbawili życia, tego już nie wiemy. Dżalata Pasza zastrzelił Talerian, patriota, który po prostu odnalazł go na terenie Berlina zastrzelił. No i wreszcie Dżalal Pasza też zginął w jakichś tajemniczych okolicznościach, ale nie to jest tematem. Tematem jest tragiczny Kaukaz owego czasu, którego największymi ofiarami byli Ormianie. Stąd, gdy tylko zaczęło się rozpadać państwo carów, gdy wszyscy zostali zwolnieni z obowiązku podlegania głowie monarsze w systemie feudalnym, to jest fundamenta, co się błyskawicznie rozsypało i jak wiemy, zaczęła się tworzyć podstawy pod Rosyjską Republikę Federacyjną, która miała się składać z wielu państw równoprawnych, ale pozostających ze sobą w związkach. Stąd też i daty powstania państwa, a niepodległości tego państwa są różne. No i nie dziwmy się, bo owe narody no nie od razu się połapały, że można być wolnym. Ale akurat na północnym Kaukazie, gdzie przypomnę, żyje ponad 14 do 18 narodów, no nie wszystkie dotrwały do naszego czasu, kompletnie odrębnych. No i takim najbardziej wybijającym się narodem są właśnie Adygejowie, których hymn słyszeliśmy przed chwilą, ale do nich należą również Karaczajowie, którzy są tureckiego czy tatarskiego pochodzenia, no Kabardowie, bardzo baleczny naród, który jest z kolei kaukaskiego pochodzenia rodzimego, przynajmniej językowo. Są Bałkarzy, którzy też są tureńskiego pochodzenia, czyli tatarskiego. Są Czerkiesi, których znamy z ulic Warszawy, aczkolwiek raczej Kozacy się lubili na Czerkiesów przebierać. No niemniej Czerkies był znany i Czerkiesi jako górale rodzimi mają swoją republikę razem z Karaczajami. Są Abazyni i są Abchazowie. Abazowie i Abchazowie. No i wreszcie jedyny naród indoeuropejski na tym obszarze to są Osetyni, którzy siebie nazwali Alanami. Są rzeczywiście potomkami dawnych Alanów, a ojczyznę nazwano Alania Osetia, czyli Irystan. I tu jest pewien właśnie pomost. To jest jedyny zresztą kraj, który tworzy pomost między narodami i językami indoirańskimi. Iran i Irlandia, a pomiędzy nimi Irystan. I to pokazuje rodzinę indoeuropejską. Otóż właśnie w stolicy owego Irystanu, Alanii Osetii, zwanej wtedy po rosyjsku Władykaukazem, dzisiaj Dżaudżikau, została proklamowana najpierw Autonomiczna Republika Górskich Narodów Północnego Kaukazu. Było to już w marcu, czyli po rewolucji lutowej, która jak wiemy była w marcu. I 17 marca już miejscowe władze formują wszystkie te narody w swoistą federację, przyjmując postać republikańską. 5 sierpnia owa republika, licząca 70 tysięcy kilometrów kwadratowych z ponad milionem mieszkańców, no wszystko to ludy górskie, przyjmuje konstytucję. Zaś 11 maja 1918 roku na wieść o przejęciu władzy przez bolszewików, no i po przyjrzeniu się, jak oni ją sprawują, 11 maja, czyli za 2 tygodnie, będzie stulecie, oficjalnie ogłoszono niezależność Górskiej Republiki Narodów, przepraszam, Federalnej Republiki Górskich Narodów Północnego Kaukazu, zwanej czasami potocznie Kaukazją. I jeszcze raz przypomnę, 11 maja 1918 roku ogłasza swoją niepodległość. No, w momencie, kiedy Władykaukaz został zagrożony, najpierw przez wojska czerwonych, którzy zaczęli zakładać natychmiast Sowiecką Republikę Górskich Narodów Północnego Kaukazu, tę z kolei proklamowano już w sierpniu 1918 roku. Sformowano tę Republikę Sowiecką 7 lipca. Przetrwała ona i tyle tylko, że było to poza Kaukazem, w miejscowości Jekaterinodar, czyli dzisiejszy Krasnodar, stolica kraju krasnodarskiego, nad Kubaniem, czasami zwanego krajem kubańskim, od rzeki Kubań, a nie od Kuby na Karaibach. Co jest niestety mylone. I z Jekaterynodaru, zagrożonego przez armię Denikina, 17 sierpnia stolica Sowieckiej Północnokaukaskiej Republiki przeniosła się do Piatigorska. I w jej skład weszły wszystkie lokalne republiki typu sowieckiego, czyli kubańsko-czarnomorska. No to właśnie Kubań, to przeciwko kozakom kubańskim, o którym będziemy oddzielnie mówić, bo też ogłosili niepodległość. Stawropolska Republika Sowiecka to z kolei są inny rodzaj kozaków kraju stawropolskiego i wreszcie Terska Republika to terscy kozacy, czyli nad rzeką Terek. Ale już w końcu XVIII roku wszystkie, cała ta republika i wszystkie te jej części zostały zlikwidowane przez Białą Armię Denikina i dopiero po jego pokonaniu w XIX roku początkowo odtworzyła się Górska Republika Sowiecka, a potem rozpadła się na poszczególne republiki. Obecnie jest ich aż 7, z tego 6 jest tych, które tworzyły ową republikę. No przypomnę jeszcze raz Adygejska, ale już po przeciwnej stronie Kaukazu jest Abchaska, która stanowi formalnie część Gruzji, no ale faktycznie stacjonuje tam armia rosyjska i zielone ludziki i Abchazja jest przyrosyjską niepodległą republiką. Następną jest Karaczajo-Czerkieska, dwa narody połączone razem, ale różne narody, jeden jest tatarski, drugi kaukaski. Potem podobny typ Kabardo-Bałkarska, Bałkarzy są Tatarami, a od Bułgarów Wołżańskich, a Kabardowie miejscową rdzenną ludnością, Alanowie Osetyni i wreszcie Inguszetia z Czeczenią. Aczkolwiek z tą jest inny problem, ona przejdzie, Inguszetia owszem dołączy do Republiki Górskiej, a Czeczenia stworzy Emirat Północnego Kaukazu, który obejmie 12 narodów Dagestanu i Czeczenii. Republika, stolica tejże republiki z Władykaukazu musiała się wycofać do Nazrania, dzisiejsza stolica Inguszetii, a wreszcie ostatnim miejscem urzędowania jej rządu był obszar na terenie miasta Temirhan-Szura. Tak to się nazywało po Ingusku, a obecnie Bujnaksk. Trudne to, ale tak nam się po prostu w uszach upamiętni. Prezydentem tejże republiki został w 17 roku tamtejszy władca feudalny i przywódca w ruchu wyzwoleńczego narodów Kaukazu, potomek Szamila, Abdulmedżid Tapa Czermojew. Gdy ten ustąpił w 1918 roku, przejął władzę książę Tarkowski. No, tu się nam przypomina Staś i Nel Tarkowscy, z pustyni i w puszczy. To nie jest ich krewny, to jest po prostu kaukaski arystokrata, który wszedł w szeregi rosyjskiej arystokracji, przyjmując może jego przodek w którymś momencie tytuł księcia Tarkowskiego. I wreszcie na przełomie XVIII i XIX roku, aż do swego upadku, czyli podboju przez armię sowiecką, prezydentem owej Kaukazji, czyli przypomnę jeszcze raz Federacyjnej Republiki Górskich Narodów Północnego Kaukazu, został Paweł Kocew. I trwał na tym stanowisku do czerwca 1920 roku, kiedy potężna ofensywa zmiecie najpierw Azerbejdżan, po drodze właśnie ową Kaukazję, a w październiku 20 roku padnie Armenia, a w marcu 21 Gruzja. Kaukaz i Zakaukazie znów będą w składzie imperium, tym razem sowieckiego. Zdumiewającą jest rzeczą, że Górska Republika Narodów Północnego Kaukazu kluczyła pomiędzy Denikinem a Czerwonymi i oczywiście toczyła wojnę również z Denikinowcami, no próbując się dogadać z Czerwonymi. Armia Czerwona rzeczywiście przyszła z pomocą, no ale ta pomoc okazała się zabójcza, bo jednocześnie wypędzając Denikina już w parę tygodni później podbija ową nieszczęsną republikę. Jej flagą, bardzo ciekawą zresztą, jest 7 na przemian pasów białych i zielonych. Białe oznaczają kraje chrześcijańskie. Do nich należeli Abchazowie, duża część Adygejów, Kabardów i wreszcie Osetyni prawie w całości są chrześcijanami obrządku prawosławnego. I 3 narody turańskie, czyli tatarskie. To są właśnie Karaczajowie, Bałkarzy i Czerkiesi. Czerkiesi wyznający islam. I była to swoista ugoda. Stąd też w prawym, przepraszam, w lewym górnym rogu powstał taki prostokąt, tak jak w skrypladze amerykańskiej, ozdobiony na zielonym polu białym półksiężycem i takim sierpem złożonym z 7 gwiazd, symbolizujących każdy naród, jakby dziób okrętu w takim właśnie półwygięciu. I po 2 latach Górska Republika przestaje istnieć. Dokładnie 20 stycznia 1921 roku na jej terenie powstała autonomiczna, socjalistyczna Republika Sowiecka, a z niej już wkrótce wydzielono Dagestan jako coś odrębnego. Ostatecznie ta Górska Republika rozpadła się, jak wspomniałem, na 7 obecnie istniejących tam republik autonomicznych. Każda z nich ma swój hymn, swój herb i swoją dumną flagę. I oczywiście swoją własną nazwę, również w swoim własnym języku. Moi drodzy, po próbie przeżycia kaukaskiego ducha poprzez jego muzykę, wracamy na Przedkaukazie, czyli północne stoki Kaukazu. Tu przypomnę, padła Republika Federacyjna Górskich Narodów Północnego Kaukazu. Uzyskała ona autonomię już w marcu 1917 roku, w sierpniu, 5 dokładnie sierpnia tegoż 17 roku przyjęła swoją własną konstytucję, wydawała własne pieniądze i 7 języków było wtedy w użyciu jako państwowe, aby ostatecznie po wieściach, jakie nadeszły z Piotrogrodu, dawnego Petersburga, 11 maja, a więc za 2 tygodnie będzie stulecie, ogłosić swoją niepodległość. I tak na mapie Europy pojawiło się 4. państwo kaukaskie, właściwie w kolejności pierwsze, które zainicjowało tę drogę, mianowicie Kaukazja, czyli jeszcze raz przypomnę, Federacyjna Republika Górskich Narodów Północnego Kaukazu. Stoczyła ona wojnę z Denikinem i w tej wojnie, pokonując oddziały Białej Gwardii, wsparły ich wojska Armii Czerwonej, które w styczniu zaczęły kontrolować cały północny Kaukaz, a w czerwcu włączono już Republikę do Rosji Sowieckiej, właściwie likwidując i zamieniając na Górską Republikę Sowiecką. Tak jak wiemy, przetrwała do jej rozbicia na poszczególne kraje. Teraz mamy inny kraj, który też się ze wspólnoty, że tak powiem, wspólnej wypisał, mianowicie Zakaukaska Demokratyczna Republika Federacyjna. Co to takiego? Otóż była to pozostałość po 3 guberniach, które się rozwinęły już za Kaukazem, a więc w tym gruzińskich. Gubernia Tyfliska, tak się nazywał Tbili, tak się nazywało Tbilisi w czasach carskich, było Tyflisem, Bakijska i oczywiście Erewańska. I to wszystko nie chciano rozbijać z powodów ekonomicznych, a ponieważ wspólne były cele pozbyć się władzy rosyjskiej, no przynajmniej pokojowo, jak najbardziej się da, zmuszono gubernatorów wojskowych do ustąpienia, ale jednocześnie toczyć wojnę z Turcją i nie wpuścić Turków, przynajmniej te dwie pierwsze republiki, bo akurat Azerowie bardzo chętnie, i owszem, wpuścili Turcję do Baku, no i była Piąta Rzeź Ormiańska, zwana Rzezią Bakijską, dobrze znaną tym młodym, którzy kiedykolwiek w życiu przeczytali Ludzi Bezdomnych. To jest jedna z początkowych, wstrząsających zresztą, przez którą w ogóle młodzież polska dowiadywała się o zagładzie Ormian, a i w ogóle chrześcijan kaukaskiego rodu. Otóż Zakaukaska Republika wybrała własny parlament, zwany Sejmem Zakaukaskim. Wszystko się dzieje w Tiflisie, który już zdążył przyjąć nazwę Tbilisi. I tutaj ogłosił swoją niepodległość w ramach rosyjskich jeszcze w 1917 roku. ale w 18, gdy doszły wieści z Piotrogrodu, jakie rządy ich czekają, 10 lutego zebrał się Sejm zdominowany przez mienszewików gruzińskich, czyli socjalistów. I ten ogłosił znów powstanie nowego państwa w Europie, Zakaukaskiej Demokratycznej Republiki Federacyjnej. Jej pierwszym prezydentem i jedynym zresztą został Gruzin Nikola Czeidze. Był to socjalista, jeden z wybitniejszych ludzi, premier rządu potem i jeden z koryfeuszy w ogóle kaukaskich narodów później na emigracji. Przez 2 miesiące ta republika rzeczywiście była w stanie wszystkim gospodarczo jakoś się utrzymać, ruszyły koleje, zaczęto formować armię, ale od razu się okazało, że każdy naród swoją armię. Gruzini, ponieważ komendy trzeba wydawać w jednym języku, a nie w trzech naraz, sformowali z wszystkich możliwych Gruzinów, gdziekolwiek mieszkali. Ormianie zrobili to samo, notabene w jednym biednym Tbilisi, bo tam Ormian było więcej, trochę jak Polaków w Wilnie, niż Gruzinów początkowo. No i wreszcie najtrudniejszych warunkach znaleźli się Azerowie, którzy nie byli w stanie stworzyć armii. Na pomoc im pojechał wydelegowany, czy też po rozbiciu rządu na Krymie, polski Tatar Aleksander Maciej Mustafa Sulkiewicz. I został tam zastępcą szefa sztabu, a właściwie głównym szefem, i on organizował, ponieważ był dowódcą muzułmańskiego korpusu na froncie mołdawskim, karpacko-mołdawskim, to organizował podobny muzułmański korpus z Zakaukazia, do którego właściwie wszystkich mudżahedinów, czyli chcących walczyć za wiarę, przyjmował. Starał się stworzyć armię typu europejskiego z przysięgą, z pewnymi zasadami i tak dalej. Z trudem to szło. Azerowie go nie za bardzo akceptowali. No, rodak po wierze, no ale to jednak jakiś Polak. Tym bardziej, że on po polsku konferował i oczywiście po rosyjsku z Azerami, nie znając języka, jak to mówiono wtedy, muzułmańskiego. Czy to turecki, czy to tatarski, czy jakikolwiek inny. Więc był trochę dla nich podejrzany, ale był na tyle sprawny i na tyle patriotą tego obszaru, tak się przejął, że bezwzględnie słuchano jego fachowych zresztą rad. Stworzył armię swego czasu tatarską na Krymie i dopóki mógł i miał środki, to bronił tego Krymu, potem został przez wkraczających Niemców ograniczony, władzy pozbawiony, no i właśnie znalazł się na Zakaukaziu. Ale Armia Czerwona nie próżnowała i w kwietniu nastąpiło potężne uderzenie, po którym zdobyte zostało Baku. Tu wpadł w ręce bolszewików, zresztą nie za bardzo się ukrywał. On uważał, że trzeba zostać i się dogadać. No i się tutaj niestety tragicznie pomylił, bo go 15 lutego rozstrzelano, 15 lipca rocznicę Grunwaldu, rozstrzelano go razem z całym rządem azerskim pod Baku, w takim swoistym Katyniu bakijskim. I wtedy Azerowie w parlamencie zakaukaskim podnieśli wielkie larum, no ratujcie naszą ojczyznę. A ponieważ odzew był mizerny, postanowili w takim razie wyprowadzić się z owej federacji. Właśnie przez miesiąc próbowano jeszcze zmontować jakąś wspólną samoobronę w zasadzie przed zagrożeniem z północy, ale i Turcy zagrażali. No a z kolei Azerowie, nie spotykając się tutaj ze zrozumieniem u Ormian i Gruzinów, odwołali się do Turcji. To ta ma im przyjść z pomocą i przepędzić bolszewików, co zresztą się stało za chwilę. Azerbejdżan nie tak szybko upadnie. On jednak się utrzyma, wyda własne znaczki, wyda monety. Potem one będą świętością w tym narodzie, że kiedyś było takie niepodległe państwo, które miało taką samą nazwę. No i wreszcie nadszedł krytyczny dzień 26 maja 1918 roku, kiedy na Sejmie Zakaukaskim, na plenum Sejmu, jego przewodniczący i no, swoisty premier owej Zakaukaskiej Republiki, Nikola Czeidze, wypowiedział słynne zdanie. To zakończmy istnienie tej fikcji republikańskiej. No i rzeczywiście wszyscy to przez aklamację przyjęli. Jeszcze tego samego dnia, 2 godziny później, grupa parlamentarzystów gruzińskich z owego zakaukaskiego Sejmu zebrała się powtórnie i proklamowała Republikę Gruzji. Zresztą socjalistyczną, ale pamiętajmy, mniejszewicką, wrogą komunizmowi i bolszewikom. radni czy też posłowie ormiańscy byli w stosunkowo małej grupie, bo i Armenia nie za duża była wtedy, do dzisiaj zresztą najmniejszym z tych krajów, zaczekali, aż przyjadą przedstawiciele do parlamentu lokalnego w Erywaniu i w Eczmiadzinie, stolicy duchowej Ormian. I dwa dni później, w tejże samej sali, też w Tbilisi, proklamowali odrodzenie się państwa ormiańskiego, czyli Republikę Armenii. Po czym po kilku dniach udali się na dworzec, dogadali się z Gruzinami, a żeby nie wszczynać wojny, podali sobie rękę i odjechali do Erywania. I tam już stanęła stolica. Wcześniej nie bardzo wiadomo, że było rzeczywiście, gdzie Armenia powinna mieć stolicę, bo główna część Armenii była pod okupacją turecką. To był przecież Erzurum, Ani. Tam były wielkie stolice wielkich królów Armenii onegdaj. Tu rzeczywiście jedynie twierdza dawnego państwa Urartu i Nairi Erebuni, zwane Erywaniem. Stąd słynne radio Erywań stało się nową, czy też nowożytną stolicą Ormian. Ich los będziemy omawiać, gdy przyjdzie stulecie niepodległości Armenii, czyli 28 maja. Oczywiście, gdy padnie Armenia, a będzie to miało miejsce już w październiku 20 roku, główny trzon, a do końca lipca 21 bronić się będzie tak zwana Górska Republika Araratu, złożona z Ormian Górali, którzy nie wpuszczą bolszewika dłuższy czas, a potem wycofają się do Persji i tam założą rząd emigracyjny, który dotrwa czasu niepodległej Armenii naszej epoki. I w ten sposób Armenia jakby zakończy swoją batalię. Gruzja również musi w 1921 roku napadnięta już z obu stron, bo i przez Turków Kemala Paszę, i przez bolszewików Lenina ostatecznie wybrali jednak sowiecką stronę, wypędzili Turków z Batumi, no i Batumi do dziś jest częścią niepodległej Gruzji. No, z dwojga złego wybrali złego mniejszego. Turcja była jednak dla obu narodów chrześcijańskich największym zagrożeniem, bo zagrożeniem duchowym. Posłuchajmy kolejnej hymnu jednej z republik, za chwilę podam jakiej. I mamy jeszcze trzecie państwo, które powstanie już w samej końcówce. Otóż w całym tym zamieszaniu, a głównie przeciwko białogwardzistom, którzy nie uznawali żadnych odrębności i w imię Jedimoj Niedzielimoj Rosji gromili wszystkich przywódców i wszystkie armie narodowe, nie tylko na Kaukazie, ale i na Ukrainie, w ogóle gdziekolwiek się pojawili, zagrażając zarówno tym nowo powstałym narodom, no i w imię walki z bolszewizmem, otrzymując pomoc zachodnią, dość znaczną zresztą, przez moment osiągnęli pewien sukces. Przeciwko nim wystąpił szejk Uzun Hadzi, wyznający idee panslawistyczne, a przede wszystkim będący spadkobiercą sławy słynnego Szamila, który w 1863 roku był sprzymierzeńcem naszych powstańców styczniowych i prowadził właściwie od czasu wojny krymskiej na wschodnim Kaukazie Północnym irredentę powstańczą. No, został ostatecznie ujęty, ale przekupiony, no i dożył swoich lat jako więzień carski. Teraz jego potomek staje na czele kolejnych górali i z niedużym oddziałem swoich zwolenników, współplemieńców, wyzwolił on niewielki aul, to jest wieś z obszarem uprawianym przez nią, no gmina powiedzmy, pod nazwą Wiedeno. I ten imamat wiedenski, nie mylić z wiedeńskim, nazwano Emiratem Północno-Kaukaskim. Miał on elegancką flagę, oczywiście zieloną, z złocistym półksiężycem, rogami do góry, tak jak rogaliki, i trzy gwiazdy symbolizowały trzy składające się na ten emirat narody, czy też wcześniej proklamowane państwa. To byli to Ingusze, którzy funkcjonowali i w Republice Górskiej, jak i potem w Emiracie Północno-Kaukaskim, Czeczeni, stanowiący trzon, i wreszcie Dagestan, złożony aż z 12 narodów, w tym Awarowie, Lezginowie, no i taki naród, który się trochę podobnie do staropolskiej nazwy nas Polaków nazywa, czyli Lachowie albo Lakowie w ich wymowie. Otóż udało się w tym Wiedeno, nie tylko wyprzeć białogwardzistów, ale we wrześniu zorganizować armię. Przybył książę i nauk Arsanukajew Dyszniański, tam mieliśmy Tarkowskiego, tu mamy Dyszniańskiego, który przedstawił pismo rzekomo od sułtana tureckiego, mianującego go głównodowodzącej wszelkiej armii wszelkich muzułmanów na Kaukazie. Po konsultacjach z przywódcą, z imamem Uzun Hadzim, wspólnie ogłosili utworzenie Emiratu Północno-Kaukaskiego jako islamskiej monarchii z obowiązującym w niej prawem szariatu, czyli obyczajów zastrzeżonych dla muzułmanów. Byli oni zwolennikami odmiany zwanej sunnityzmem. To jest jedna z czterech szkół habaniczna. Bardzo zresztą ten islam jest w tej wersji dość przyzwoity, niewojowniczy. To jest bez dżihadu. Sam zaś przyjął tytuł Uzun Hadzi, jego wysokości imama i emira Emiratu Północno-Kaukaskiego, szejk Uzun Hajr Hadzi Han. Stanął też na czele rządu z wielkim wezyrem, księciem Arsanukajewem Dyszniańskim oraz pozostałymi ministrami. Na przykład ministrem dworu był Kaim Hani, ów Dyszniański ministrem spraw zagranicznych i wodzem naczelnym. Wreszcie zaopatrzenie i handlu był Mahomet Hanhojew, Szita Usmaiłow był ministrem rolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Trafił się nawet jeden bolszewik kaukaski, Hanabe Biesłeniew z Biesłanu, czyli biesłański byśmy przetłumaczyli. I ta republika rzeczywiście istniała do początku, a nawet połowy, do marca 1920 roku. Książę Dyszniański jednocześnie pełnił funkcję głównodowodzącego siłami zbrojnymi emiratu. Szefem sztabu był inny bolszewik, Haniejew, który ułatwiał kontakty z Armią Czerwoną, która dostarczała z kolei broni palnej, ponieważ nie było żadnej fabryki na terenie owego emiratu. Ale zdążył on, ten emirat, sformować aż 7 górskich armii, liczących w sumie około 10 tysięcy ludzi. W tym trafiła się 5. Armia pod dowództwem bolszewika Nikołaja Gikały. Oddziały były zorganizowane następnie w bataliony, a bataliony w kompanie. Została sformowana też kompania gwardyjska karabinów maszynowych i oddział zwiadowczy. W północnym Kaukazie powstały też dobre stosunki utrzymywano z innymi powstańcami w Kabardzie, w Osetii, Alanii, a także z leżącą po drugiej stronie Kaukazu Gruzją, którą też władze które to uznały za państwo władze emiratu, wspierając go uzbrojeniem i wyposażeniem wojskowym. No trochę tak jak my Ukrainę w 20 roku. W grudniu niestety 19 roku, na szczęście udało się z terytorium emiratu usunąć już ostatnie oddziały białych. I tak jak w Górskiej Republice Narodów Północnego Kaukazu, władze bolszewickie, które do tej pory wspierały finansowo Uzun Hadziego, obecnie, gdy stał się w wolnym kraju, wstrzymały dalszą pomoc. I w tej sytuacji w styczniu 20 roku załamała się gospodarka emiratu i jego sytuacja zaczęła się pogarszać. Autorytet przesławnego szejka Uzun Hajr Hadzi Hana upadł. Od tej pory żołnierze rozbiegli się do swoich domów, zaczęli pilnować każdy własnego ułusu i mało byli zainteresowani, nie widzieli po prostu perspektyw wydobycia się z sytuacji. W tak katastrofalnym położeniu, głównie finansowym, emir w marcu 1920 roku, koło 20 marca zgodził się, aby jego kraj wszedł na prawach bardzo szerokiej autonomii, nawet ją spisano, w skład Rosji bolszewickiej, czyli Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Rosyjskiej Republiki Sowieckiej, co doprowadziło do ostatecznego rozpadu struktur państwowych Emiratu i zakończenia jego istnienia. Na jego gruzach powstała początkowo Czeczeno-Inguska Republika Autonomiczna, oczywiście i socjalistyczna, i sowiecka, oraz dagestańska, o której wspomniałem, że liczyła 12 narodów. Z czasem Inguszowie, którzy mówią innym językiem, są trochę odmienni jak Czesi od Słowaków, oddzielili się wąskim pasmem od Czeczenów, którzy toczyli wojnę z państwem Borysa Jelcyna, później Putina, i właściwie do dziś ją toczą. I założyli własną republikę autonomiczną, a Dagestan przetworzył się w małą, mini, północno-kaukaską konfederację. No i w ten sposób z 5 narodów 3 są dziś niepodległe, a 2 autonomiczne w licznych republikach kaukaskich. Posłuchajmy teraz hymnu Republiki Alanii Osetii, czyli owego Irystanu, który jest jedynym narodem indoeuropejskim, a właściwie indoirańsko-europejskim na tym obszarze. Pozostałe, poza Ormianami, którzy też są indoeuropejami, cała reszta jest lokalno-kaukaska albo turańsko-turecka. Dziękuję Państwu za uwagę. Pragnę przypomnieć, że w przyszłym tygodniu nie będzie oddzielnej audycji. Wszyscy tutaj świętujemy i będzie po prostu powtórka obecnej. Kto dzisiaj słucha, to drugiego już nie musi. Dziękuję i do usłyszenia za 2 tygodnie, kiedy będziemy obchodzić już niepodległość, stulecie niepodległości innych narodów byłego Imperium Rosyjskiego, w tym Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.